dzisiejszej liturgii wspominamy nawrócenie świętego Pawła Apostoła. To nawrócenie, jak wiemy, miało miejsce pod Damaszkiem, dokąd przybył wyposażony w pełnomocnictwa zwierzchników religii mojżeszowej, aby, prześladując chrześcijan, bronić czci Boga Jahwe. Pod wpływem tego niezwykłego spotkania z Chrystusem, z całą swoją religijną gorliwością zaangażował się w głoszenie Ewangelii wszystkim ludom, do których zdołał dotrzeć. Stał się apostołem narodów i dzięki niemu Kościół rozprzestrzenił się na cały świat. Dziś kończy się tydzień modlitw o jedność chrześcijan, potocznie zwany tygodniem ekumenicznym. Greckie słowo oikumene, od którego pochodzi nazwa ekumenizm, oznacza cały świat, jedność całego świata. Chodzi więc o to, aby przez gorliwe odniesienie się do jedynego Boga i wzajemne braterskie pojednanie budować jedność w świecie. Na zasadzie skojarzenia można powiedzieć, że dzięki posłudze apostoła Pawła wiara chrześcijańska miała szansę dotrzeć do całego świata, głęboko wnikając w kulturę i życie codzienne. Dla ludzi żyjących w średniowieczu, które jest przedmiotem naszej refleksji przynajmniej od pół roku, pojęcie cały świat obejmowało właściwie Europę, a co najwyżej basen Morza Śródziemnego z Palestyną, Syrią i Egiptem. To właśnie na tym terenie działał święty Paweł, głosząc Chrystusa wszystkim narodom tam mieszkającym. Średniowieczna Europa dzięki chrześcijaństwu, które głęboko wniknęło w kulturę zamieszkujących ją ludów, jak nigdy potem wykazywała jedność kulturową i polityczną. Nie istniały bowiem jeszcze granice państwowe we współczesnym znaczeniu, a przy tym powszechne użycie łaciny sprawiało, że ludzie mogli bez większych przeszkód przemieszczać się z kraju do kraju. Oczywiście pod warunkiem, że było ich na to stać i mieli dostateczną motywację, a przy tym dość odwagi, aby wyruszyć w podróż, która w tamtych czasach była daleko bardziej ryzykownym przedsięwzięciem niż obecnie. Wędrowiec bowiem narażony był na różne niebezpieczeństwa, jak chociażby złodzieje czy dzikie zwierzęta. Był całkowicie zdany na łaskę tych, którzy przyjęli go pod swój dach i dali pożywienie. Z czasem jednak na uczęszczanych szlakach pątniczych powstał dobrze rozwinięty system schronisk i przytułków i w ten sposób rodziło się współczesne hotelarstwo. Do kulturowego i zarazem religijnego scalania średniowiecznej Europy w znacznym stopniu przyczyniały się pielgrzymki. To właśnie temat, któremu chciałbym poświęcić nieco uwagi. Jednakże naszych współczesnych doświadczeń z pielgrzymki, na przykład na Jasną Górę, do Rzymu czy do Ziemi Świętej, nie przykładajmy pośpiesznie do tej dość typowej dla średniowiecza praktyki, gdyż różnica jest kolosalna, chociażby ze względu na zupełnie odmienne uwarunkowania cywilizacyjne, środki komunikacyjne, no i panującą wtedy obyczajowość. Mówiąc o pielgrzymkach, zacznijmy od tego, czym jest pielgrzymka. Można powiedzieć, to wędrówka ludzi wierzących do miejsca zwanego sanktuarium, uświęconego przez objawienie się bóstwa lub przez działalność założyciela religii. Odbywana jest ona po to, aby tam doświadczyć szczególnej religijno-duchowej atmosfery. Nawet jeśli pielgrzymka odprawiana jest przez pojedynczą osobę, to zawsze sanktuarium jako cel wędrówki daje doświadczenie wspólnoty wiary z innymi wyznawcami religii. W ramach przygotowania do pielgrzymki, albo już w jej trakcie, pątnicy przygotowują się poprzez różne obrzędy oczyszczenia, aby godnie stanąć na świętym miejscu. Tak rozumianą praktykę religijną spotykamy niemal we wszystkich religiach już od zarania ludzkości. Na przykład dla muzułmanów pielgrzymka do Mekki należy do 5 głównych obowiązków wierzącego. Wyznawcy hinduizmu wędrują wzdłuż Gangesu w przekonaniu, że to zapewnia im szczęście pozagrobowe. Z kolei buddyści mają do wyboru 84 tysiące świętych miejsc, w których zgodnie z ich przekonaniem religijnym znajdują się rozdrobnione relikwie Buddy. Wiele o pielgrzymowaniu mówi Biblia, choć nie używa tego pojęcia, lecz zamiast o pielgrzymce mówi o wstępowaniu na przykład na górę. W najstarszych bowiem religiach, nie wyłączając mojżeszowej, bardzo często góry były uprzywilejowanym miejscem kultu, były sanktuarium. Jednakże dla Izraelitów najważniejszym sanktuarium, również położonym na wzgórzu, była świątynia jerozolimska, do której zgodnie z uświęconym zwyczajem, jak każdy pobożny Żyd, pielgrzymował także Jezus Chrystus. Najpierw pielgrzymował razem z najbliższymi, Maryją i Józefem, a potem w otoczeniu swoich apostołów i uczniów. Naśladując Chrystusa, średniowieczni pątnicy udawali się do świętych miejsc. Chcieli dać wyraz przekonaniu wyrastającemu ze słów świętego Pawła, że nasza ojczyzna jest w niebie. Skazując się na pątniczy trud, chcieli jeszcze bardziej uświadomić sobie, że na ziemi nie ma nic trwałego, a całą naszą nadzieję złożyliśmy w Bogu. Takie wewnętrzne nastawienie było szczególnie bliskie ludziom wierzącym w wiekach średnich, kiedy o marności i przemijalności tego, co doczesne, mogli się przekonywać niemal na każdym kroku, doświadczając nędzy, epidemii wyniszczających całe miasta i wsie, niesprawiedliwości wynikającej z feudalnych zasad życia społecznego i wielu innych ograniczeń. Udawanie się na pielgrzymkę było więc z jednej strony przejawem uznania, że taka kondycja ich życia jest jakoś wpisana w plany Bożej opatrzności, a z drugiej zaś strony było szukaniem Bożej pomocy w takich właśnie warunkach życia. W tamtych czasach było wiele ulubionych miejsc pielgrzymkowych. We wczesnym średniowieczu pielgrzymowano przede wszystkim do grobów męczenników. Był to bowiem czas, kiedy po okresie prześladowań dokonywano tak zwanych uroczystych translacji, czyli przeniesienia doczesnych szczątków z tymczasowego miejsca pochówku do specjalnie przygotowanych, okazałych grobowców, nierzadko umieszczanych w podziemiach budowanych w tym celu świątyń. W ten sposób wczesnochrześcijańscy męczennicy stawali się powszechnie znani dzięki tym właśnie translacjom. Zaraz potem dla zamożniejszych chrześcijan ważnym celem pielgrzymowania stała się Ziemia Święta. Od kiedy cesarz Konstantyn Wielki i jego matka święta Helena w IV wieku upowszechnili kult drzewa Krzyża Świętego. Zaczęto wznosić okazałe budowle na miejscach upamiętniających ziemskie życie Chrystusa. Chodzi tu zwłaszcza o grotę narodzenia w Betlejem i bazylikę grobu świętego w Jerozolimie, co dodatkowo przyciągało pielgrzymów z całej Europy. Kilka wieków później, w celu obrony dotychczasowych miejsc pielgrzymkowych przed muzułmanami, organizowano tak zwane wyprawy krzyżowe. Pomimo niepowodzenia krucjat, głównie dzięki Franciszkanom z Ziemi Świętej, wciąż odbywały się pielgrzymki do grobu pańskiego, bo to Franciszkanie właśnie zabezpieczali pobyt pielgrzymów w miejscach uświęconych życiem Chrystusa. Różne mogły być motywy udawania się z pielgrzymką, na przykład pragnienie uzdrowienia albo dostąpienia darowania grzechów, czy też zyskania odpustu oraz spełnienie pokuty czy kary za jakieś przestępstwo. Nierzadko na przykład inkwizycja nakazywała odstępcom od wiary odprawienie pielgrzymki do Ziemi Świętej. W XIV wieku byli też tak zwani zawodowi pielgrzymi, którzy w czyimś imieniu i na czyjeś zlecenie udawali się w pielgrzymkę w jakiejś intencji określonej przez zleceniodawcę. I wśród tych intencji była też prośba o uproszenie zbawienia dla zmarłych. Współcześni pielgrzymi, jak widzimy, mają bardzo podobne intencje pątniczego trudu. Nie można jednak przemilczać faktu, że oprócz troski o chwałę Bożą, pielgrzymka w tamtych czasach była okazją, może jedyną, do poznawania świata. Była więc formą turystyki i szukania przygód. Zwłaszcza środowisko rycerzy za honor poczytywało sobie odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Jednakże w średniowiecznej Europie Ziemia Święta nie była jedynym celem tej praktyki. Najbardziej popularne szlaki pątnicze w tamtym czasie wiodły również do Rzymu, zwłaszcza z Rokiem Świętym, i do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela. O tym jednak powiem w następnym odcinku. Szczęść Boże!